Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze w rozmowie z instruktorem survivalu Pawłem Szlendakiem. Dużo na temat tego, mówiliśmy na temat tego, jak techniki survivalowe mogą nam pomóc w sytuacji kryzysowej, zarówno w tych najczarniejszych scenariuszach, takich, których miejmy nadzieję nie będziemy musieli doświadczyć, ale nigdy nie wiadomo, ale też w sytuacjach, kiedy na przykład wychodzimy do lasu na grzyby czy na spacer i zapada zmrok, gubimy drogę, nie wiemy, co ze sobą zrobić. Takie techniki survivalowe bardzo mogą okazać się przydatne. Może wśród naszych słuchaczy już pojawił się pomysł, a może warto byłoby się tym jakoś tak szerzej zainteresować. No właśnie, jak zacząć?
Na pewno jak zacząć, to jest tak, że żebyście państwo nie popełniali takiego błędu, że ktoś się tam napalił na jazdę na nartach, wydał kilka tysięcy, po czym po pierwszych kilku zjazdach się zniechęcił, bo mu kolano wykręciło, tak? Ja, jeśli chodzi o sprzęt, no wiadomo, to jest cała dziedzina jak z samochodami, tak? Można kupić coś, aby jeździło, albo kupić sobie super furę, tak? Zawsze zalecam przede wszystkim sprawdzić, czy w ogóle nam się temat spodoba. Jak ktoś kupi super, bardzo wytrzymałe na przykład tarpy, czyli takie plandeki specjalistyczne, których my używamy zamiast namiotu, bo namioty są ciężkie, nikt tego nie nosi, no to po co wydawać od razu tam 250-300 zł, można zwykłą plandekę sobie kupić za 15 zł i pójść i zrobić jakiś tam daszek jednospodowy, spróbować tą noc przetrwać, zobaczyć, czy nam się w ogóle podoba. Teraz są też te strefy bushcraftu przez lasy państwowe naniesione, można znaleźć mapki. W całej Polsce są wyznaczone takie rejony do spania w lesie. Legalnie. Tylko pamiętajcie, tutaj trochę takie małe niedogodnienie powstało, bo lasy oczywiście, tam nic nie trzeba zgłaszać do 2 dni, tam do 9 osób bodajże, ale niestety nikt tego nie konsultował z kołami łowieckimi. Także dla bezpieczeństwa nigdy nie poruszajcie się w nocy po lesie bez latarek. Zresztą raz, że można się nadziać na jakąś gałąź, ale nawet jeżeli macie jakąś lekką pełnię księżyca, idziecie drogą szutrówką, naprawdę włączcie sobie latarkę. Włączcie sobie, żeby gdzieś przypadkiem nie wyjść na podambonę, bo kogoś zmyli księżyc. No, po prostu przezornego Pan Bóg strzeże, tak? No bo środowiska strzeleckie nie wiedzą wtedy, że ktoś tam jest. Mhm. Jak jest światełko, no to przecież dzik z latarką po lesie nie biega. To jest taka cenna uwaga. Ale od czego zacząć? Pójść parę razy naprawdę sobie, nie wiem, zrobić jakiś taki biwak w lesie, zobaczyć, jak to jest. Jak się spodoba, spoko. Ja na przykład w życiu nie byłem na żadnym szkoleniu survivalu. Po prostu jak zacząłem się prywatnie szkolić, żeby podnieść swoje umiejętności, że jako facet powinienem pewne rzeczy wiedzieć, to zacząłem oglądać wszystko w internecie, ale ja to wykonywałem. To nie jest też tak, że obejrzysz i wiesz. Jak tego nie zrobisz parę razy, no to wiadomo, jest różnie. Dzisiaj też prowadzę kanał na YouTubie i też edukuję i staram się praktycznie na czynniki pierwsze wszelkiego rodzaju rzeczy pokazywać, żeby jak najwięcej osób się właśnie szkoliło, bo mam nadzieję, że nikomu się nigdy to w praktyce nie przyda, ale jak trzeba to wszystko przećwiczyć. I oczywiście, jeżeli macie zamiar zacząć iść w zakupywanie sprzętu, warto się skonsultować z różnymi ludźmi z branży, niż nakupić pierdół, jak ja to mówię. Bo jak mamy małą siekierkę, to po co nam wielki nóż? Jak mamy wielki nóż, to po co siekiera? Przecież można zbatonować jakiś kawałek. Ja idę w tym kierunku, żeby jak najmniej sprzętu nosić, bo to wszystko waży, tak? Na pewno powiedzenie, które zawsze mówię, jak pytają mnie o sprzęt, kompletnie jakiś tam nie jestem specjalistą i w ogóle nie interesuję się jakoś tam sprzętami. Ja mam szczęście, że jestem ambasadorem pewnej marki odzieżowej i mam fantastyczną odzież, ale pamiętajcie jedno, nie oszczędzajcie na butach, śpiworze i latarce. I to jest takie moje wytyczne. Nie ma to jak komfortowy śpiworek, dobre buty i porządne światło. Z tym światłem to zawsze zalecam mieć czołówkę i latarkę jeszcze taką kieszonkową, bo nie można też polegać przy działaniach nocnych na jednym alternatywnym źródle energii. Bo wtedy się zacznie survival, jak nagle ta jedyna nasza latarka, wejdziemy w bardzo dziwny jakiś teren i nagle nam zgasie. No to wtedy jest survival. Nawet słuchajcie, nieraz miałem taką sytuację, że właśnie byliśmy prywatnie z kolegami w lesie i też potrafiłem się oddalić na przykład od grupy. Rozmawiałem, dajmy na to, z żoną przez telefon. Ja się nagle, rozmowa się kończy, ja się patrzę, ja nie widzę swojego obozu, a jestem w środku Puszczy Solskiej na przykład. Gdzie są świerki i odły, gdzie widoczność kończy się na 20 metrach. I co? Ale ja zawsze mam nóż przy sobie i krzesiło. No, krzesiło noszę, no bo już to jest zboczenie zawodowe, ale nóż noszę non-stop. Nawet jak brałem ślub, to dosłownie w garniturze przy ołtarzu miałem składany nożyk w kieszeni, gdzie goście, którzy z tej drugiej strony niekoniecznie mnie znali, pytali, co ty tam masz? Ja mówię, jak to co? Nóż, no. Noża nie je. Jak to bez noża chodzić? Nie? Oni, jak można chodzić z nożem? A ja mówię, jak to można bez? Przecież na co dzień się przydaje do wszystkiego. Jeszcze jak w kancelarii pracowałem, to akta jakieś poszywane, to ja zawsze nóż po prostu z kieszeni wyciągałem i nie szukałem tego do szywek, do nie wiem nawet, jak ta żabka się nazywała. Chyba żabka była, nie?
Tak, tak, takie, no, no. Takie ząbki.
Ale, ten, ale naprawdę, na początku rozszywa. Przede wszystkim trzeba zobaczyć, czy nam się to podoba. Mhm. I trenować. No oczywiście też zapraszam na szkolenia do siebie. Wszystko oczywiście przy Partyzanci Lubelszczyzny. Pod każdym hasłem, jak takie słowa wpiszecie, to i tak będziecie mieli kontakt do mnie.
No właśnie, na przykład Partyzanci Lubelszczyzny, też kanał na YouTubie pod tą samą
Facebook,
nazwą.
Facebook, YouTube, gdzie... strona www. A, tak. Nie, a niedługo w pewnej stacji telewizyjnej.
To też pewnie jeszcze będziemy wiedzieć, ale nie tylko to. Skąd jeszcze można czerpać informacje?
Książki.
Jakiego typu?
Ale przeróżne. Tych poradników jest całe mnóstwo. Też na przykład polecam pójść trochę w rośliny, bo jakby coś się stało, no to nie ma nic, tak? A prawda jest taka, że rośliny dziko rosnące, tak zwane chwasty, to jest nic innego jak przecież jedna wielka apteka, no. Jeżeli kupujecie szampon z łopianem, bo jest przeciwłupieżowy, no to łopian to co? To jest pierwiastek chemiczny? Nie, to jest roślina. Taki, śmieją się, że to taki wielki, dziki rabarbar. Ten, co się do ogonów psom czepia. A on ma na przykład właściwości grzybobójcze, antybakteryjne. I w tych liściach, w mojej branży na przykład, jeżeli coś udałoby się w okresie letnim jakiś kawałek mięsa pozyskać, już tam nie będę wchodził w szczegóły, no to na przykład przechowywanie w łopianie powoduje taką ochronę antybakteryjną, tak? Czyli na przykład wydłuża nam proces psucia się takiego mięsa. Korzenie łopianu na przykład są jadalne, tak? Czy na przykład robienie sobie jakiegoś preparatu na kleszcze z wrotyczu, czy na przykład z kory brzozowej dziegieć się wytapia. Można z puszek po fasoli jakieś ze śmieci wytopić jeden z najlepszych sposobów na kleszcze na świecie i komary. Śmierdzi strasznie, jakbyście takiego, ja to zawsze tak z całym szacunkiem, ale tak nawiązuję zawsze do takiego, jak ktoś jarał jakieś papierosy radomskie bez filtra całe życie, 30 lat na przykład, i te żółte, śmierdzące palce, pamiętam, jakiś sąsiad świętej pamięci tak jarał i to za dziecka mi ten zapach utkwił. No to tak, taki zapach, ale to się na przykład na Syberii mieszają to ze smalcem zwykłym i nie ma nic lepszego na kleszcze komary. A nie jakieś tam preparaty chemiczne. Przecież to są wszystko w puszkach, w płynie, nam się za chwilę kończą, tak? A nagle wchodzimy, znajdujemy jakieś tam śmieci beztlenowe, jeżeli wiemy jak, z kory brzozowej da się zrobić. Czy właśnie, dajmy na to, kora wierzby, to jest aspiryna naturalna. I mamy jakieś tam bóle głowy, zapalenie mięśnia, potrzebujemy jakiegoś takiego środka, no mówię, na bazie aspiryny i możemy sobie wywar zrobić, tak? Naprawdę ta dziedzina jest niesamowita i tutaj oczywiście polecam kupować książki, bo swego czasu, nie będę wchodził w politykę, ale jest bardzo duża szansa, że na terenie Unii Europejskiej niedługo ta dziedzina może zostać wymazana z internetu. Czyli nie będzie można sobie już zgooglować na przykład, że do czego jest wroty, czy jest środkiem na odrobaczanie, tak? Jednym z najskuteczniejszych. Nie? Trzeba iść do sklepu, kupić tabletkę. Dlatego książek nam nikt nie zabierze, a druga sprawa, mówię, nie zawsze wszystko będziemy mogli zgooglować, tak? Ale tutaj też trzeba uważnie do wszystkiego podchodzić, bo to są leki, tak? Przede wszystkim. Mhm. To są leki.
Tak, no i też zabawy oczywiście z tym nie ma. Zielarstwo to też jest bardzo wymagająca dziedzina, ale tak,
też warto. Też ja na przykład taki ten przyjaciół, to jak robię szkolenia połączone właśnie z ziołoznawstwem, no to ich ściągam, nie? Bo ja jestem od innych rzeczy. To też u nas na szczęście w branży jest tak, że nie każdy jest cwaniakiem od wszystkiego, bo to jest, ktoś jak jest od wszystkiego, to jest od niczego, tak? Ale na przykład dużo jest takich naprawdę poważnych osób, które mają studia, wszystko i robią to zielarstwo porządnie, tak? Że naprawdę na 20 arach łąki dziko rosnącej, nagle pokazują wam takie rzeczy, że całe życie wyrywaliście to w ogrodzie, a teraz patrzycie innymi oczami. Tak jak ja, patrząc teraz na trawnik, to ja w tym trawniku już znajduję różne ciekawe rzeczy, na herbatkę, czy na to. Ale to, mówię, ja się tego uczę i nie podejmuję się nawet nauki jakiejś tam. Ale książki warto mieć.
Co jeszcze? Jakiego typu jeszcze może książki? Albo jakie jeszcze informacje, techniki, rzeczy, które warto byłoby zgłębić? No nie wiem, na przykład może jakaś znajomość podstawowych... Strzelnica, tak.
Tak, naprawdę kierunek strzelnica. Teraz troszkę amunicja poszła tak w górę, że wow. Ale no, tani to nie jest sport, natomiast tu już nawet nie chodzi o to, żeby ktoś strzelał jak Rambo, jak to się śmieją, ale żebyście wiedzieli, jak bezpiecznie się posługiwać bronią, bo to nie... Koszty zazwyczaj są przy każdym strzale. Każdy jeden nabój kosztuje tam 3-4 zł za jeden strzał. Ktoś powie, no walne 100, no to mam 3 stówy. Tak, ale na przykład warto sobie wziąć jakiś pakiet podstawowy, jeżeli ktoś nigdy w życiu broni nie miał w ręku, i z instruktorem przede wszystkim, żeby pokazał, jak z tą bronią się pracuje. To, co wcześniej mówiłem, że leżałaby taka broń w sytuacji konfliktu, jakiegoś zagrożenia życia i ludzie sami się wystrzelają, bo się naoglądali filmów i łapią od razu za spust. Naszym najważniejszym bezpiecznikiem w broni to jest też to, co my robimy, gdzie ta lufa jest. Nie ma, to nawet jak się na kulki ludzie strzelają, te ASG czy coś, to już sobie każdy nawyk robi taki, że tam, gdzie lufa, tam ma być bezpiecznie. Nigdy nikomu po plecach, palec zawsze w momencie, kiedy strzelamy, dopiero na spust kładziemy, a nie jak w filmach Rambo, że to tylko w filmach takie rzeczy widujecie, ale w praktyce nie jest to takie hopsiu. Ale warto pójść na przykład na takie szkolenie na strzelnicę z instruktorem, wydać te parę stów, ale naprawdę zobaczyć, jak to strzela, że to nie jest takie przerażające, że wywraca jakiś tam tak zwany kałaśników, którego już i tak nie ma na rynku, to wszystko są różne inne modele, ale no, naprawdę to nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Ale warto przede wszystkim wiedzieć jak. A to, czy my będziemy mieli na tarczy super skupienie, czy większe, czy mniejsze, czyli ważne, żebyśmy wiedzieli, jak bezpiecznie się posługiwać bronią, jak działają przyrządy celowniczne, a później cała reszta to taki trening, jak to w życiu. No, jak coś ćwiczymy, to później jesteśmy lepsi.
A czy znajomość na przykład przedmiotów szkolnych też się przydaje? Na przykład dajmy na to fizyka. Czy warto sobie odświeżyć?
A propos fizyki, to ja się śmieję, że tak, jak czasem odpalają mi kursanci na przykład jakieś tam korę z brzozy, to trzymają je jak świeczkę i palą od góry. No to zawsze mówię, to nie, ogień tu nie podlega grawitacji. Obróćcie to, żeby miał co żreć, a nie w dół. Nie wiem, tutaj przy nawigacji temat geografii warto sobie podjąć, bo ludzie się gubią w lesie często, bo nie sprawdzają nawet, z którego kierunku do lasu wchodzą. Ja zawsze, mimo że pracuję i wiem, jak w lesie na bazie roślin czy różnych znaków w lesie znaleźć kierunek bez kompasu, to ja zawsze przyjeżdżam w dany teren, którego nie znam, wyciągam telefon komórkowy, wchodzę na mapę Google, współcześnie, tak? Ale mam to zawsze przy sobie przede wszystkim. I sobie robię swoją lokalizację, klikam i patrzę sobie, jak jest las ułożony, że jakbym się zgubił, od której strony ja wszedłem w ogóle. Jeżeli mam, wchodzę na północ, to w każdej chwili, jeżeli ja się zgubiłem, to mam kierunek przeciwstawny szukać, a nie iść przed siebie. Bo jeżeli droga przebiega przez cały las z zachodu na wschód, a ja akurat z tej drogi na północ wszedłem, no to jeżeli będę szedł na południe, to wyjdę na tej drodze. I czy później odbiję w lewo w stronę parkingu swojego samochodu, czy w prawo, to jestem po właściwej stronie drogi. A nie nagle, że idę przez cały kompleks leśny, bo kilometr od samochodu wpadłem na pomysł, idź w jednym kierunku. I nagle, nie wiem, zobaczę mrowisko, bo mrowiska kierunki określają. Powiem, o, jest droga na północ, a jedę na północ. No i pójdę, jeszcze dalej się oddalę z samochodu. Wyjdę z drugiej strony lasu i wkurzony, że muszę jechać teraz, komuś dać kasę, żeby mnie zawiózł do samochodu, tak? Także na pewno zawsze wchodząc w teren, zawsze sobie zobaczę. Jest internet, współcześnie, nie ma co tutaj być jakimś tam, to nie Alaska, że traperzy. Ale jak jedziecie na grzyby czy na spacer, zawsze sobie zobaczcie, co tam jest w tym lesie, jak on jest rozłożony. I najprostszy kompas zawsze warto mieć gdzieś tam w plecaku. Kompas, krzesiwo, latarka, naprawdę nóż. Jeżeli zagłębiacie, czy to jest turystyka na przykład górska, filtry słomkowe. Mieści się w kieszeni filtr naprawdę kilkadziesiąt gram wagi z gwintem. Ja jak jadę gdzieś w jakieś tereny, mam jedną butelkę wody i choćby był lipiec, i miałbym do przejścia 20 km, to ja sobie doskonale wcześniej googluję dany teren, wiem dobrze, że tam są cieki wodne w górach, to po co mam nieść 5-6 litrów na plecach? Przecież mi nie leży kręgosłup, człowiek już nie ma taki, jak miał. To jeszcze mam targać? Nie, ja idę z jedną butelką, co napotkany potok górski napełnią ją, zakręcam filtr, bo ma gwint i piję. I na przykład on zatrzymuje 99,9 bakterii, ten zanieczyszczeń biologicznych. Ale nie będę pił takiej wody w terenie, bo nigdy nie macie pewności, co jest w górnym cieku wody. W górach na przykład wilki mają taką taktykę, że zaganiają specjalnie zwierzynę, kozy, jelenie i tak dalej do właśnie cieków wodnych, bo tam łatwiej im zaatakować. I jeżeli takiego jelenia zagryzą czy kozę przy strumieniu, to ta woda przecież później tą padlinę opłukuje i ta woda płynie. I my mamy piękną w Tatrach krystaliczną wodę, aż po prostu lodowato i fantastycznie się nawodnimy w trakcie marszu, a za chwilę turbulencje żołądkowe i nagle akcja topr, bo po prostu mamy opad się. Jak ktoś kiedyś jelitówkę przeżył, to wie o czym mówię. Że nie jesteśmy w stanie ręki podnieść. A wystarczyło taka mała rzecz, nie? Także o takie rzeczy.
O takich rzeczach warto wiedzieć, warto pamiętać i może nie cały kurs survivalowy, jeżeli kogoś to nie interesuje, ale przynajmniej jedną książkę czy jakiś kanał, ale na przykład Partyzanci Lubelszczyzny warto
na
prześledzić.
Przykład, tak, Facebook, YouTube, ale na szkolenia również zapraszam.
I przypominam, już na koniec naszej rozmowy, ta rozmowa dzisiaj z instruktorem survivalu, Pawłem Szlendakiem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, dziękuję Państwu.
I ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ta garść informacji będzie po pierwsze czysto hipotetyczna, że nigdy nie będzie Państwu dane z tego skorzystać, ale z drugiej strony mam nadzieję, że też zachęciliśmy do spojrzenia trochę szerzej i trochę bardziej strategicznie na nasze decyzje, na to, jakie mamy podejście do sytuacji kryzysowych. Czy wiemy, jak byśmy zachowali się w takiej sytuacji zagrożenia albo sytuacji niespodziewanej. Mam nadzieję, że tej informacji, tej wiedzy jest już trochę więcej po tej naszej dzisiejszej rozmowie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem. Do usłyszenia za tydzień.